18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Bogdan Donke, wiceprezes Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Tadeusz Zdunek, między innymi prezes Renault Zdunek. Konserwatyści, wszystko wygląda na to, że wygrali wczorajsze wybory w Wielkiej Brytanii, ale nie utworzą sami rządu. Premier May wezwana została do dymisji przez innych polityków. No a wynik tych wczorajszych wyborów może oznaczać kolejne wybory w Wielkiej Brytanii za kilka miesięcy, ponieważ nie uda się utworzyć rządu, nie uda się utworzyć rządu, który byłby koalicyjnym. No i jak ta sytuacja może zaważyć panów zdaniem na Brexicie i na sytuacji, bo to nam najbliższe, Polaków, którzy w Wielkiej Brytanii zamieszkali. Znaczy,
konserwatyści wygrywając przegrali, no bo stracili ilość głosów. Premier May liczyła, że bardzo się wzmocni.
A tu takie pyrrusowe zwycięstwo.
I politykę, tak, pyrrusowe zwycięstwo, politykę, czyli twardego Brexitu, nie uzyskało poparcia Anglików, bo jednak już w tej chwili odczuwają to, coraz więcej firm mówi, że się będzie wyprowadzało z Anglii. Funt też bardzo potaniał, więc wszystkie produkty się zrobiły o wiele droższe, więc zaczynają powoli odczuwać skutki tego Brexitu i to jest znamienne, że najwięcej ludzi przeciwko głosowało młodych ludzi. Dziś rano ja tutaj słyszałem, że to było 65% młodych ludzi głosowało przeciwko partii pani May, czy przeciwko Brexitowi właściwie.
Bo że oni nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej.
Nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej, to jest raz. No, drugi rynek pracy, też bez Polaków, bez Rumunów, bez innych ludzi, którzy tam pracują, sobie gospodarka nie da rady. To jest tak samo jak u nas jest w tej chwili problem. 11 maja zostanie otwarte granice dla ludzi, pracowników pochodzących z Ukrainy. No i ja obawiam się, że większość tych ludzi, jak i tak jest rozłączonych z rodziną, to przyjedzie kilka kilometrów dalej, pracując za wyższe pieniądze w Niemczech. Dla polskiej gospodarki w tej chwili no to byłby straszna katastrofa, tym bardziej, że 300 tysięcy ludzi odchodzi jesienią z pracy, więc zawirowania mogą być olbrzymie.
Jak to jest ważne, to podam jeden przykład, panie prezesie. W tej chwili były jakieś badania we Wrocławiu i się okazuje, że 10% mieszkańców Wrocławia to obywatele Ukrainy. To jest bardzo dużo, 10%.
To miało chronić Anglię przed napływem obcokrajowców głównie, żeby nie mieli takich samych warunków socjalnych, ale gospodarka bez tego nie będzie funkcjonowała. Drugi raz Unia Europejska wystawia rachunek. Są zobowiązania, między innymi pieniądze dla Polski. Jest to szacuje się między 60 a 90 miliardów złotych, funtów, których Anglia myślała, że nie zapłaci, ale Europa twardo się domaga tych pieniędzy, bo to jak nie zapłaci tego Anglia, to Wielka Brytania, to będą musiały inne kraje europejskie dorzucić ze swoich budżetów. Więc to nie jest takie proste wszystko, jak się wydawało Anglikom.
Mm-hmm. Ja myślę, że jest szereg elementów, które o tym zadecydowały, ale przede wszystkim chyba Anglicy przemyśleli, co to jest Brexit. Jakie są tego konsekwencje? Szczególnie młodzi, którzy, to co pan tutaj już wcześniej wspomniał, przyzwyczaili się do możliwości podróżowania, kontaktu, wyjazdów, pracy, chcą być wolni. A układ ten, który ma być zrealizowany, niestety by jakby zmienił tą sytuację. Ja myślę, że gdyby był przywódcą ktoś inny partii pracy, to być może ta partia by wygrała dzisiaj. Jeżeli będą kolejne wybory, jeżeli ten sam będzie startował, to może uzyska więcej, ale nie zwycięży. Natomiast jak będzie ktoś inny...
Ale to dalej będzie oznaczało, że będzie padł, bo nie utworzą rządu.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Także Anglików ten układ tego referendum spowodował u nich ogromne perturbacje. Ogromne.
Ale pamiętajmy,
to jest początek dopiero chyba.
Pamiętajmy, że Partia Pracy też mówi, że uzna referendum w sprawie Brexitu, czyli nie będzie walczyła o zmianę tej decyzji. Chociaż pojawiają się głosy, że po wynegocjowaniu warunków Brexitu może odbędzie się jeszcze jedno referendum. Czyli z mojego punktu widzenia, czy ja chciałbym, żeby tak się odbyło i chciałbym, żeby się nie dokonał ten Brexit. Natomiast wybory pokazują jeszcze większą niepewność. Za chwilę to jeszcze rynki finansowe pokazały, tak? Czyli spadek funta.
Wczoraj po ogłoszeniu wydarzeniu, w wyniku tego wstępnego oglądałam, jak to wyglądało graficznie z funtem i rzeczywiście no, bardzo duży spadek.
Także tutaj to większy okres niepewności. Pamiętajmy też, że już Anglicy mówią o tym, że chcą wydłużyć okres negocjacji, co jest niemożliwe tak naprawdę z punktu widzenia Unii Europejskiej, bo tam jest ten dwuletni okres przejściowy zakreślony dosyć sztywno, czyli obawiam się niestety większych, wielkich perturbacji.
Ale to też nas będzie dotyczyć niestety.
Ale to może być dwa Brexity. Może być Brexit, tak jak Anglicy, czyli twardy, może być Brexit w stylu norweskim. Czyli Norwegia jakby nie jest nominalnie członkiem Unii Europejskiej.
Ale tak jakby była.
Ale jakby była, więc
Płaci inne powiązania są
Ale płaci składkę, wszystko to,
że... Ale Anglicy nie chcą płacić składki, tylko, to jest ten problem.
To ja rozumiem, tak. Ale to jest w tej chwili ten rząd, który aktualnie jest tak chce przeprowadzić, ale być może rząd, który powstanie z drugiej partii, która w tej chwili zaczyna coraz bardziej uzyskać sobie więcej głosów, będzie chciał bardziej miękkiego i poskładać anti-Brexitu.
Z punktu widzenia europejskiego to jest niedobre, dlatego że wtedy inne państwa też poczytają ten przykład Wielkiej Brytanii jako zachętę dla siebie do wyjścia z Unii i później nawiązania
do... Nie,
to nie jest komfortowe, dlatego że Norwegia ponosi wszystkie koszty bez prawa głosu.
No tak,
płaci składki, ponosi wszystkie koszty, ale nie ma nic
się na tym nie zgadzam, bo nie mieli razy ulgę już dotychczas, a główny motyw wyjścia to było właśnie wysokość składki.
Ten wynik tych wyborów to innych... jest to, że jednak Anglicy nie chcą takiego twardego Brexitu. Ja mogę powiedzieć z mojej branży, jak Nissan inwestował w nową fabrykę w Anglii, zapewnił sobie, że jeżeli będą to cła, to rząd angielski te cła pokryje, bo inaczej nie chcieli inwestować, bo to było zbyt ryzykowne, więc to jest znowu dla nich koszt, bo Anglicy byli pewni, że będą we wspólnym rynku. W tej chwili przy tak twardej postawie Unii Europejskiej nie jest to pewne.
Zapętlili się w każdym razie bardzo mocno.
Bogdan Donk, Michał Górski, Tadeusz Zdunek, Iwona Wysocka. Wracamy po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Bogdan Donke, wiceprezes Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Tadeusz Zdunek, między innymi prezes Reno Zdunek. No to teraz porozmawiajmy sobie o zbliżających się wakacjach i turystyce. Okazuje się, że aż 16 milionów Polaków wybiera się w tym roku na wakacje. Jak wynika z szóstego już badania Mondial Assistance, z tej liczby 12 milionów 300 tysięcy Polaków zamierza spędzać wakacje w kraju, a 4 miliony 200 tysięcy za granicą. Ale co ciekawe, aż 44%, czyli 13 milionów 800 tysięcy Polaków nie ma planów na letni wyjazd wakacyjny, z czego prawie 3,5 miliona Polaków, jeżeli gdzieś zamierza pojechać, to jeszcze nie wie, w jakim terminie i gdzie. Jak wyglądają plany rodaków na te wakacje i czy mają panowie już jakieś dane, jak wygląda Pomorze, czy już jakieś rezerwacje są, czy dużo do nas ludzi przyjedzie z kraju, zagranicy?
To jest zawsze kwestia pogody. Tak sądzę i tego, że jednak Polacy mają ten zwyczaj, że decydują się w ostatniej chwili. Zresztą badania fachowców pokazują, że te wyjazdy czasowe czy wakacyjne są coraz krótsze. Tak? Ten czas się skraca, w związku z tym ta decyzja podejmowana jest w ostatniej chwili i też ze względu na pogodę. Na Pętli Żuławskiej badamy codziennie ruch turystów i tych od strony wody i tych od strony lądu. I widzieliśmy, że maj, który był dosyć chłodny, słotny i tak dalej, pokazał niższą liczbę turystów, niższą liczbę łodzi, które zawinęły do naszych przystani niż w roku poprzednim. Też liczby turystów, którzy odwiedzają nasze przystanie.
To podpowiem już... turystom, lipiec podobno ma być świetny, ciepły, ładny, słoneczny,
dokładnie.
Ciepły.
Ale już czerwiec w czerwcu odrabiamy te straty i miałem informację sprzed zeszłego tygodnia, że zrównaliśmy się z danymi z zeszłego roku, więc to zawahanie, to wahnięcie w dół majowe już pokonaliśmy. W związku z tym jesteśmy optymistyczni. Zakładamy w tym roku zwyżkę znowu i turystów, i łódek około 20%. Pamiętajmy, że w pierwszym roku mieliśmy zwyżkę 300%, w drugim tam 60% i tak dalej. W związku z tym ten trend się potwierdza w jakiś sposób. I myślę też, że coraz więcej jest ofert turystycznych spędzania takich kilkudniowych wakacji na naszym wybrzeżu. Jest on coraz większy. My też przygotowujemy takie pakiety wyjazdów jednych, dwudniowych na Pętlę Żuławską. Jest to coś, o czym rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, coś, co jeszcze nie dokonało się w Polsce.
I to jest atrakcyjne dla Pomorzan tutaj, dla miejscowych, dla mieszkańców, że w sumie spędzą wakacje w regionie, niby u siebie, ale jednak zupełnie inaczej.
A jednak w innym otoczeniu.
Ja jako użytkownik z drugiej strony na to wszystko patrzę i jak zacząłem pływać 12 lat temu, to wszędzie, gdzie dopłynąłem, były wolne miejsca. W tej chwili praktycznie to nie jest problem płynięcia, bo tych łódek przybywa mniejszych, większych, różnego typu, z roku na rok olbrzymiej ilości. Coraz bardziej Polacy się interesują tym pływaniem, ale no niestety jest coraz mniej dosumowanie, zawsze czeka niepewność, czy dosumuje, czy nie dosumuje, czy będę miał gdzie zasumować.
Mimo, że przystani przybywa też.
Mimo, że przybywa przystani, nie w takim tempie, jak przybywa jednak polskie społeczeństwo, wydaje się, bo coraz bardziej staje zamożne, coraz więcej ludzi stać na to. A jeszcze jakby wracając do turystyki, dlaczego mamy bum w tym, według mnie, ja nim oddamy głos specjaliści oczywiście, ktoś na tym zna, zawodowo zajmuje. Kraje, które były do tej pory tak popularne przez Polaków, jak Tunezja, jak Egipt, czy nawet Turcja, stały się krajami bardzo niebezpiecznymi. To były tanie wycieczki, dorównujące cenowo polskim wycieczkom. A już takie kraje, które w tej chwili są bardzo popularne, czyli Grecja, Hiszpania, Włochy, to są już kraje drogie. I tam aż Polaków nie stać, żeby w tych krajach spędzać swoje wakacje. I przez to wakacje w Polsce się robią o wiele tańsze. I coraz więcej ludzi korzysta z polskich wakacji, ale myślę, że też polskie kurorty są nie do końca przygotowane. Jeżeli płynę do Łeby i widzę te tłumy ludzi, którzy się poruszają w lewo i w prawo, że przejść nie można, gdzie prawie na plaży tu się nie leży, tylko się stoi, no to też powinno się przygotować to wszystko dla tych posłów. Chyba też organizacje turystyczne są zaskoczone tym boomem, bo to wszystko wynikło z tych ruchów, które powstały na północy Afryki. I wszyscy jesteśmy tym zaskoczeni, tym boomem polskiego wybrzeża.
Jesteśmy zaskoczeni, panie prezesie?
Ja myślę tak. Po pierwsze, należy powiedzieć, że nasz region, województwo pomorskie, stało się bardzo modne. Modne z tego powodu, że oferuje różnorodne usługi w różnorodnych miejscach z ciekawymi ofertami zastępującymi czasami tą niepogodę, jak to my mówimy. Chociaż pogoda jest zawsze, tylko może być lepsza albo gorsza.
Powstają kompleksy hotelowe z kompleksami basenów, więc to jest coś, czego jeszcze kilka lat temu u nas nie było.
No właśnie, modernizuje się baza. Muszę powiedzieć, że szereg obiektów polepsza swój standard, poddaje się kategoryzacji, zwiększa różnego rodzaju usługi dodatkowe. Więc to wszystko jest bardzo istotne. Władze samorządowe, władze miast, miejscowości prześcigają się w różnego rodzaju propozycjach. Jak tutaj pan Zdunek przed chwileczką powiedział o Łebie, no to muszę tutaj dodać, że Łeba otworzyła 3 czerwca plaże dla naturystów. Pierwszą oficjalną.
Oficjalną, nie tak, tam tak. Golasy w chałupach, tylko tutaj
no właśnie,
w Łebie, czyli tak oficjalnie.
Jest to jakaś możliwość.
Nie ma wodyskiego.
Bardzo ważna jest dostępność komunikacyjna. Prześcigają się firmy transportowe od Zakopanego począwszy, aż tutaj no, są tworzone owe linie autobusowe. Intercity zaproponowało specjalne ceny. Pokazało ile godzin przejazdu. Mamy autostradę jedynkę, więc wszystko to powoduje, że jesteśmy modni, ale bardzo atrakcyjni. Modni dlatego, że jesteśmy bardzo atrakcyjni, że posiadamy różnorodny wachlarz ofert, o których tutaj pan Michał również powiedział przed chwileczką. Czyli mamy właściwie wszystko. Nie mamy tylko wysokich gór. Gościnni Kaszubi, Gocieliacy.
Zapraszamy do Wieżycy, tak. Tam gór mniejszych nie brakuje, a też są bardzo urokliwe.
I chcę jeszcze jedną rzecz dodać. Co roku przed sezonem są podawane informacje, wszystkie miejsca zajęte. Nieprawda, przybywa bazy, jest tej bazy coraz więcej i przybywa też turystów, ale zawsze można znaleźć miejsca w różnorodnej bazie. Od kempingu począwszy do hoteli pięciogwiazdkowych, których mamy bardzo dużo już w tej chwili.
Plus jeszcze agroturystyka cały czas żywa.
Lub łódki mieszkalne, prawda, housebotach można mieszkać.
Też można mieszkać, tak.
Hotelu,
oczywiście,
ale ja tu chciałem wrócić do mojego konika, mianowicie do wydłużenia sezonu turystycznego. Tak? To, co sobie górale i południowe tak, załatwiły województwa, czyli dywersyfikacja ferii zimowych, to my walczymy od dłuższego czasu o dywersyfikację ferii letnich, tak jak to jest w Niemczech. I to by nam na pewno zwiększyło mobilność tych wszystkich miejsc hotelowych czy postoju turystów. Mianowicie poprzez wydłużenie sezonu mamy niższe ceny, mamy ofertę spokojniejszą, tak, więcej osób może trafić. Większe przychody też, bo tak dzisiaj przedsiębiorca, który ma 2 miesiące sezonu, niecałe 2 miesiące sezonu, tak, bo turyści ruszają koło 7-6 lipca, a już 25 szykują się do szkoły, czyli wracają do domu. Miałby wydłużony o ten co najmniej miesiąc, czyli 50% można wydłużyć.
Ale ja słyszałam taką opinię, że na Pomorzu sezon turystyczny już właściwie trwa cały rok, że to już się
nie,
właśnie
nie, to prawda, ale jest nasilony sezon, jest ten jednak...
To jest symboliczne, tak, to są kwoty poza sezonem głównym.
Ja praktycznie całe lato poruszam się po polskim wybrzeżu, pływając poza polskie wybrzeże. I mnie zaskakuje jedno, że wybudowanych jest dużo nowych portów marin, które mogłyby być marinami i tam w miejscach bardzo atrakcyjnych, gdzie postawiono nowe domy, nowe hotele, naprzeciwko cumują kutry, z których to niestety się nie dobywają zbyt miłe zapachy, jest hałas całe noc.
Rybackie.
I oczywiście nie mam nic przeciwko rybakom, tylko że skoro tyle pieniędzy zainwestowano w to naprawdę ładne nabrzeże, w te nowe domy, w te nowe hotele, przesuńmy tych wszystkich rybaków kawałek dalej, zróbmy im jakiś specjalny port, żeby oni tam mogli sobie spokojnie pracować, bo też to ludzi irytuje, więc jakieś różne dziwne uwagi są. To trzeba wszystko przygotować, a nie to jest tak, że z jednej strony duża inwestycja, a z drugiej strony obok, dosłownie to jest chyba w Darłowie, jest stara stocznia, w której całe noc młoty nawalają, a obok stoją eleganckie hotele. No to nie jest atrakcyjne, żeby to ściągnęło turystów.
Ktoś nie pomyślał.
No właśnie, no tak bywa niestety, ale jest to też pewnego rodzaju folklor, przyzna pan prezes.
No nie, no wie pan, no, śpię tam przynajmniej 3-4 razy w roku.
Może te młoty akurat nie, ale tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o przedłużenie sezonu, zwróciliśmy się do wojewody pomorskiego. No muszę powiedzieć, osobiście się zwracałem w tej sprawie dwukrotnie i żeby o wsparcie, bo jeśli nie będziemy mieli wsparcia wojewody i jego, że tak powiem, o dobrej opinii, no to nasze starania, że tak powiem, spełzną na niczym. Muszę niestety z przykrością powiedzieć, że nie dostaliśmy odpowiedzi. Jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. Czekam na nią z utęsknieniem.
A kiedy było wystąpienie?
No już kilka miesięcy temu.
No to panie wojewodo,
no jest to
przypominamy,
trudny temat, zważywszy, że 90% rodziców dzieci w wieku szkolnym jest przeciwnych.
Ale panie redaktor, w tym roku optymistycznie możemy spojrzeć, bo rok szkolny kończy się 23 czerwca, czyli ten tydzień, który kiedyś nam zabrano, wrócił z powrotem. Jest to coś. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w tym roku.
Ale dyskutować warto, przedstawiać argumenty za i przeciw, ale też, jak najbardziej warto.
Sztuczne przedłużanie szkoły. Jak dzisiaj moi wnukowie, jeden szedł na jakieś tam wycieczkę z klasą, drugi w ogóle nie poszedł do szkoły, bo tam coś mi jakieś chodzi, czy na jakieś imprezy też iść. Czy praktycznie już rok szkolny w szkole się praktycznie zakończył, a tylko chodzą, żeby być w tej szkole. No to jest...
Ale ja mam pomysł dla przedsiębiorców turystycznych. Jeśli państwo tak bardzo chcą, żeby się te terminy zrobiły ruchowo, nieruchome, żeby wydłużyć ten sezon, to proszę zrobić jakąś ofertę dla rodziców, co zrobić z dziećmi, kiedy szkoły są pozamykane, bo jednak dla wielu rodziców to ma znaczenie, bo dzieci idą do przechowalni w szkole, mają obiady, rodzice nie muszą się denerwować. To dotyczy dzieci chodzących do trzeciej klasy włącznie. Może gdybyście wymyślili, co z tymi dzieciakami zrobić, żeby nie było to takie drogie, żeby to było coś a la pół kolonie albo jeszcze tańszego, ale żeby ułatwiało życie rodzicom, to może najpierw z ofertą do rodziców, a potem zobaczycie, że będziecie mieli ich za sobą, jeśli okaże się, że jesteście w stanie tą ofertę przedstawić im nawet na cały sezon.
Absolutnie ma pani rację i tutaj tak to należy zrobić, bo to jest kompleksowa sprawa i tego się nie da załatwić jednym pociągnięciem tylko musi być ta oferta właśnie szkół, placówek kulturalno-oświatowych i tak dalej, i tak dalej.
Żeby być dobrze zrozumiałem, bo ciągle jest pewne nieporozumienie. Wydłużenie sezonu turystycznego to nie znaczy wydłużenie ferii w każdej klasie, w każdej szkole.
Nie, my wiemy, że to ruchome
znaczy o to, że w jednym województwie mamy ferie zaczynające się wcześniej, w innym później, ale to w skali kraju składa się na to, że mamy sezon turystyczny, czyli gdzieś są wolne.
Tak jak ferie to wygląda. Tak, ferie zimowe.
Tak. Czyli gdzieś jest wolne, czyli że możemy już jedno województwo, czyli parę milionów osób ma wolne w czerwcu, a inne parę milionów ma wolne do połowy na przykład września. Tak? Czyli to nam powoduje, że ciągle ten ruch jest turysta, prawda, potencjalny. On nie spieszy się do szkoły, rodzice nie mają innych zajęć. I to jeszcze do tego...
Znaczy, ta propozycja również mówi, żeby rozpocząć to od czerwca. Czerwiec, najdłuższe dni. Mamy pogodę w tym roku.
Tak.
Nawet lepsza czasami niż w sierpniu.
Według mnie już się sezon przedłużył, dlatego że tradycyjnym sezonem kiedyś był koniec czerwca, lipiec. To był tradycyjny polski sezon. W związku z tym, że coraz więcej zagranicznych korporacji idzie sezonem urlopowym jest sierpień, więc coraz więcej ludzi korzysta też z urlopów sierpnia. Pamiętam, mój kolega prowadził dyskotekę w Sopocie. Od 15 sierpnia były puchy, tam już nie było nikogo. Tak, w tej chwili do końca sierpnia, początek września jest pełno, tak? Nawet we wrześniu jest pełno, więc też to się samo przesunęło z natury jakby gospodarki, która w Polsce w tej chwili obowiązuje, że ten sezon się roz...
No bo dodatkowa oferta jest również i turyści czasami mówią, po co mam przyjeżdżać, wszystko zamknięte, a z kolei usługodawcy mówią, wszystko zamknięte, bo nikt nie przyjeżdża.
Ja sobie doskonale radzę, bo mój kolega prowadzi hotele, ma takiego NFZ-u niemieckiego emerytów i ma 80% obłożenie przez cały rok.
No więc się zmienia. Proszę panów, zmieniamy też temat. Rząd nie widzi możliwości dotowania elektrycznych samochodów dla Kowalskiego, chociaż stawia na rozwój tej części motoryzacji. Zamiast możliwości dotacji stawia na rozwój stacji ładowania i zwolnienia z akcyzy, donosi Puls Biznesu. Jeśli chcemy auta elektryczne, mimo wszystko jakaś forma wsparcia by się przydała.
No to jest pytanie do pana. W związku z tym, że ja jestem jakby fachowcem w tej branży.
Ale nie elektrycznych samochodów.
Elektrycznych też. Pierwszy w Polsce stworzyłem salon samochodów elektrycznych pod naciskiem Renault. Nie chciałem tego robić, ale skoro pracuję w sieci Renault, mnie wyznaczono jako pilota, więc zainwestowałem dużo pieniędzy w samochody elektryczne, sprzedając przez te chyba 5 czy 6 lat dwa samochody. I jak pamiętam, to było chyba 6 lat temu, mieliśmy zebranie w Paryżu, właśnie zebrano tych największych dealerów Renault, wyznaczają te cele, mieliśmy sprzedawać do roku 2020 jako Renault 1,5 miliona samochodów elektrycznych, w tej chwili sprzedajemy jakieś śladowe ilości, więc to nie jest łatwy temat. Wszyscy się zachwycają Tesla amerykańską, która niby jest takim prężnym firmą, która się bardzo szybko rozwija, tylko nikt nie wie, że Tesla poprzez całe swoje działalności jeszcze nigdy nie osiągnęła jednego dolara zysku. Tesla traci około pół miliarda do miliarda w kraju roku. Rząd amerykański zainwestował w tej chwili w Tesla prawie 5 miliardów dolarów, więc ja nie wiem, czy
sprzedała 700 tysięcy aut.
Ja rozumiem. Nie wiem, czy polski rząd staje, żeby zainwestować, dopłacać co roku pół miliarda euro do polskiego samochodu elektrycznego, myślę, że nie bardzo, bo to też budziło jakby sprzeciwy społeczne. Jednak w dalszym ciągu w Polsce samochód jest wyznacznikiem luksusu pewnego. A samochód elektryczny jest ciężko kupić poniżej 100 tysięcy złotych. To jest naprawdę samochód
wyższej klasy. Są najtańsze elektryczne samochód produkowane w Stanach Zjednoczonych w przeliczeniu na złotówki 15 tysięcy złotych, z tym, że to wymagałoby 15 tysięcy złotych zmiany podejścia, bo to jest akurat jednoosobowe auto. Ale dwuosobowe 21,5 tysiąca złotych już na czteroosobowe 30 tysięcy.
W Renault jest produkowany taki pojazd, mamy nawet w nomenklaturze, że no, nie mamy go nazywać samochodem, tylko pojazdem, Twizy, który też można kupić za 30 parę tysięcy.
On chyba okien nie ma.
Złotych. Nie ma okien, ale za to można w opcji zamówić pled i sobie przykryć kolana, jakieś zimno na zewnątrz, także taka opcja jest. Nie mówimy o poważnych samochodach, nie mówimy o jakichś tam trzykołowych.
Ale musimy też jednak troszeczkę zmienić nasze postrzeganie.
A to nie chodzi o postrzeganie.
Musimy mieć pięcioosobowe auto.
Ja rozumiem, to nie chodzi o postrzeganie.
Ale panie prezesie, czy to chodzi o to, że ta technologia jest jeszcze taka
technologia jest
droga,
jeszcze,
bo to chyba przedraża.
Bardzo droga,
ale jesteśmy przed skokiem niesamowitym, który sprawi, tak jak było to z telefonami komórkowymi, proszę sobie przypomnieć.
Ja rozumiem.
Od pierwszego telefonu komórkowego do dzisiejszego komputera w telefonie, tak de facto.
Tydzień temu byłem w Japonii w centrum Nissana. W związku z tym jestem już też dealerem Nissana, pół roku byłem w centrum Nissana. To jest całe miasto, gdzie pracuje 15 tysięcy inżynierów nad rozwojem samochodów hybrydowych i elektrycznych. 15 tysięcy inżynierów w samym Nissanie.
Pytanie, ile w Polsce?
Jeżeli ja śledzę rozwój na przykład elektrycznych samochodów, w Rosji pracuje pewnie kilku inżynierów. Oczywiście trafiają się geniusze. Tak samo jak Steve Woźniak, Jobs stworzyli z niczego potężną firmę. Być może pan, który prowadził SUSA, jest geniuszem. Ale ja jestem obciążony swoimi fachowo wiedzą, tak? Które mi mówi, że do tego powinienem podchodzić sceptycznie, bo nie ma kraju, gdzie by samochody elektryczne by się sprzedawały bez dopłaty państwa. Czy państwo polskie stać na dopłaty? Myślę, że na razie jeszcze nie, bo wywołało to by naprawdę duże niezadowolenie społeczne, że ludzie, którzy kupują samochody po 100 tysięcy złotych, są dotowani przez państwo. Że jeszcze daleka droga przed nami.
Ale jest rynek aut wtórnych.
Jeśli można coś tutaj dodać do sprawy, to chce się wprowadzić tą technologię po to, że jest to ekologiczna. Ale jest pytanie, co z energią? Bo ciągle nie mamy decyzji, gdzie będziemy i w jaki sposób tą energię będziemy produkować właśnie ekologicznie. Bo ekologicznie będziemy jeździć, natomiast produkcja energii nadal jest...
No to muszę powiedzieć, wczoraj pojawiła się informacja, nasz koncern Energa z Japończykami budują inwestycje. Będzie to pierwszy chyba, nie wiem czy w tej części Europy, ale pierwszy ogromny, nowoczesny magazyn energii wyprodukowanej z energii ekologicznie. Więc tutaj zaczyna się dziać. To nie jest tak, że coś stanęło w miejscu. Więc no, zobaczymy.
Ja powiem
przed nami.
Tak, że rzeczywiście kierunek jest słuszny. Tak? Czyli na pewno trzeba inwestować w to, trzeba stworzyć zachęty do inwestowania i w auta elektryczne. Z drugiej strony trzeba myśleć o tej ekologicznej energii, czyli nie może to być oparcie energetyki na węglu, prawda, w Polsce, tak, to dzisiaj się niestety ciągle mówi, tak, no bo to z jednej strony mamy ochronę środowiska w miastach, ale na Śląsku, czy w tych miejscach, gdzie powstaje ta energia, będzie coraz trudniej. Natomiast te kwoty, o których się mówi, one są zbyt symboliczne. To nie jest tak naprawdę program, który by przestawił polską gospodarkę też w zakresie aut elektrycznych na inne tory. To muszą być znacznie większe pieniądze. I się zgadzam, że to nie 100 milionów, jak kiedyś pan premier Morawiecki mówił, tylko powiedzmy 20 miliardów w najbliższych tam, nie wiem, 10 latach. To są kwoty, które rzeczywiście dałyby napęd i zaczęły przestawiać gospodarkę tutaj w zakresie samochodów spalinowych na elektryczne. Uważam, że to jest dobry kierunek i tu ja bym się...
Ale trochę optymizmu trzeba.
To chodzi o optymizm, jest oczywiście, wiadomo,
ostatnie
że samochody elektryczne
będą
przyszłością, ale też tworzenie infrastruktury samochodów elektrycznych do ładowania, to nie jest tak, że jakiś kabelek, to potężne kable zasilające, to jest tak jedna szybka ładowarka, to jest 40 kW.
No jest też dyskusja niebawem, mam nadzieję, będzie głośno o tym, żeby stacje ładowania były na każdym osiedlu, przy każdej klatce schodowej, w blokach, przy blokach mieszkalnych.
Ale
zobaczymy, co się będzie działo. Serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Bogdan Donke, Michał Górski, Tadeusz Zdunek. Za chwilę Gdynia Główna Osobista, Piotr Jacoń oraz jego gość Maciej Orłoś. To po wiadomościach serdecznie zapraszam, a państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Kłaniamy się. Dziękuję. Do widzenia.